Cześć, witajcie w telewizji Idź Pod Prąd, a my wyjątkowo nie nadajemy z Lublina, ale jesteśmy w Czechach. Za nami widzicie protestancki ośrodek, także też to dla nas wyjątkowe miejsce. Ze mną jest pastor Paweł Chojecki.
Witaj. Witam ciebie, witam państwa i jeszcze dodam, że tu jest dość duża społeczność Polaków. Stąd, choć jesteśmy w Czechach, to spokojnie sobie rozmawiamy po polsku, doświadczamy tutaj takiej staropolskiej gościnności. No i ten temat, który wybraliśmy na dzisiaj, czyli komunię.
Dzisiaj 1 maja.
Tu jest kompletnie obcym tematem. Tu w ogóle Czechy kiedyś były praktycznie protestanckie, można powiedzieć, nawet jeszcze przed protestantami. To znaczy przed Lutrem, 100 lat, Jan Hus, ksiądz katolicki z Pragi, no, zaczął czytać Pismo Święte i głosić kazania mówiące, że to, co robi kler katolicki, to jest kompletny odchył od tego, co Jezus powiedział. I rzeczywiście Czesi wtedy usłuchali. Stali się, można powiedzieć, pierwszym takim protoprotestanckim państwem husyckim, precyzyjnie.
To ci wejdę.
Jeszcze tylko powiem, Kościół katolicki wysyłał krucjaty zbrojne, żeby no, wymordować tych husytów, ale oni byli tak dobrze zorganizowani, że tym krucjatom sprawiali łupnia i katolicy
także ten
przegrywali.
Także wstęp historyczny już mamy
potem,
za sobą.
Wiesz, bo to jest ważne, dlaczego to jest kraj kiedyś protestancki, dzisiaj świecki praktycznie, zeświadczony, nie? I dlatego tych komunii tu nie ma, nie? Też między innymi, bo protestanci już później zaczęli się trochę kłócić, dzielić. Nie umieli już tej mądrości, co ci pierwsi zwolennicy Husa wykazać, takiego zjednoczenia i dobrej organizacji przeciwko tej inkwizycji, krucjatom katolickim. I udało się ich pokonać. W jednej bitwie na Białej Górze Czesi, protestanci zostali pokonani i katolicy wymordowali całą inteligencję katolicką. Przepraszam, protestancką, czyli praktycznie ten naród stał się narodem bez głowy. Zostali niepiśmienni chłopi, a inteligencja protestancka została, szlachta, wymordowana. I kraj, już ci chłopi na pewno nie chcieli wrócić do katolicyzmu, ale też i zostali, można powiedzieć, jak owce bez pasterzy.
Czechy się kojarzą przede wszystkim z ateizmem, ale skoro jesteśmy dzisiaj w Czechach, będziemy zaraz mówić o pierwszej komunii, to rzeczywiście przypomniał mi się film czeski, jak Bóg szukał Karela, kiedy to Czesi przyjechali do Polski i nakręcili film o polskiej religijności, nie mogąc się nadziwić nad absurdalnością polskiej religijności. Więc na początku, no, skoro wy też zaproponowaliście ten temat pierwszej komunii, jest maj. Zapytam ciebie, czy ty byłeś u pierwszej komunii, czy jak to się mówi? Ja nie byłam, ale
byłem,
wiem, jak było u ciebie.
Byłem. To było traumatyczne przeżycie.
Dlaczego?
Dla mnie. No, z wielu powodów. Po pierwsze, nie robiłem tego z tak zwaną swoją klasą, ale to długo by mówić, czyli dla mnie to było jak gdyby przejście w nowe środowisko szkolne. Z inną klasą robiłem komunię. To raz. Drugi taki dla mnie ciężki temat to był, że mój ojciec był ateistą i zwalczał wszelką religię, a no, normalnie no to katolicyzm, bo tu innych religii prawie wtedy w ogóle nie było. No a mama była taką normalną katoliczką, no i bardzo jej zależało. Oni się rozwiedli, to jeszcze trzeci czynnik. Ja byłem pod kuratelą ojca i mama tak, można powiedzieć, trochę z daleka, ale za zgodą ojca no, doprowadziła do tego, że do tej pierwszej komunii poszedłem. No to były moje takie specyficzne doświadczenia. No, a drugie to był, że kompletnie nie rozumiałem, co to się dzieje. Nie? Byłem raczej takim...
Ale byłeś, bo to rozumiem, w pierwszej komunii trzeba najpierw chodzić do kościoła, tam jest też na lekcjach religii,
dokładnie.
Czyli to wszystko wypełniłeś,
rok. Wszystko wypełniłem. Chodziłem równolegle do pierwszej i drugiej klasy, jak gdyby, na lekcje religii. Wszystko wypełniłem, tych formułek się jakoś tam nauczyłem, przed księdzem je wyrecytowałem, oczywiście nie rozumiejąc, bojąc się. To wielki stres dla mnie był. Później jeszcze mama sobie wymyśliła, żebym ja był w takim białym garniturku. Bo wszyscy byli w granatowych, a ja byłem jak jakiś
Czy byłeś taką białą owcą?
Dajżeż spokój. No tyle stresów miałem, że aż no, nie chcę tego wspominać.
Masz traumę aż
dokładnie.
Do tej
jeszcze
pory.
Przed samą tą tak zwaną pierwszą komunią była to straszne coś zwane tą pierwszą spowiedzią. To ty sobie tego nie potrafisz wyobrazić.
Dlaczego to jest straszne?
No bo dziecko, ile tam, 9 lat się wtedy...
Teraz to już jest trzecia klasa.
Teraz 10, nie? Ale to naprawdę nie jest czas, żeby w jakichś takich, wiecie, dziwnych warunkach, bo kościoły przecież katolickie, no to są takie troszeczkę zrobione w taki, jeszcze gdzieś po gotyku to zostało, żeby wbić człowieka w ziemię, czyli dla dziecka jest to jakieś takie obce otoczenie. Ja jeszcze mówię z domu antyklerykalnego, po ojcu. Nie, jakieś obrazy, jakieś figury, jakieś diabły, jakieś widły, no co to jest, nie? Jeszcze jakiś stary gość, tak ubrany, wiesz, i zamyka się w jakimś takim pudełku. Ja tu mam do niego, no w ogóle pamiętam tylko strach, stres i bezsens. Tylko pamiętam. Co ja tam mówiłem, to
ale
wiem,
ja
że jakaś,
na jakieś, słyszałam historię
jakieś
jeszcze gorszą,
były.
Że trzeba było napisać tą swoją pierwszą spowiedź, taką próbę w formie
metody.
Wypracowania i później ta zakonnica wybrała według niej najlepsze wypracowanie
i przeczytała
wszystkim
no
na głos.
Także
myślę, że mogło być gorzej w twoim
mogło
przypadku.
Mogło być gorzej,
czyli
także współczujemy tym, którzy mieli gorzej. Ale dla mnie to była kompletna trauma, jak już tylko się ta komunia odbyła. Do liceum już praktycznie nie poszedłem do kościoła.
Ale czy możesz mi wytłumaczyć jako laikowi kompletnemu, o co chodzi z tą pierwszą komunią? W sensie, po co dzieci są wysyłane do tej pierwszej komunii?
Tak naprawdę, czy po katolicku?
Po katolicku.
Po katolicku, no to jest taki cały schemat rytuałów inicjujących, że w katolicyzmie niby się mówi, że na przykład chrzest czyni człowieka chrześcijaninem, że tam już Chrystus zamieszkał, że już ma odpuszczone grzechy i różne takie rzeczy mówi się, ale to wszystko jest nie do końca, że trzeba jeszcze coś do tego dołożyć, nie? I następnym takim rytuałem inicjującym w katolicyzmie to jest właśnie ta pierwsza komunia.
I co ona oznacza? Że stajesz się katolikiem? Czy...
No właśnie, wiesz,
nie wiadomo.
Tak naprawdę to trudno powiedzieć, bo katolikiem się stajesz przez chrzest, jako niemowlę, bez swojej woli żadnej, nie? I teraz to niby ma być jakieś takie pogłębienie. No, idea jest taka, że oni wierzą, katolicy, że jak ksiądz nad chlebem, czyli nad mąką i wodą, bo to jest taki specyficzny rodzaj chleba, taki niezakwaszony, taki opłatek woda i mąka, że jak odpowie zaklęcie, to ten chleb i woda stają się Bogiem, nie? Że to jest Jezus już. I że te dzieci po raz pierwszy przyjmą Jezusa w postaci tej...
Czyli no wcześniej nie mają kontaktu z Jezusem.
No właśnie niby mają przez chrzest. No rozumiesz, to jest w ogóle tak plątane, że na trzeźwo, to nikt tego nie zrozumiał jeszcze, tej nauki katolickiej.
To jest jakby ta część teologiczna, powiedzmy, no ale mi się wydaje, że takim głównym powodem wysyłania dziecka do komunii jest tak, że większość, zdecydowana większość tak robi. Komunia
no to jest powód społeczny,
tak
komunia, zwany.
Ale jest on raczej przeważający.
Decydujący,
to są te, to jest to przez cały rok przygotowywanie się do tego, chodzenie do kościoła, no ale też takim, myślę, że punktem kulminacyjnym dla dzieci to są te prezenty. No cała,
nie,
jest
no
to,
nie oszukujmy się, o co tam chodzi.
Jest
ja dostałem
uroczystość...
zegarek poli wtedy od stryja chrzestnego, nie? No ale to...
Jakaś korzyść była.
To nie ale... tak jak teraz tam ci, to, tam ci z PiS-u, którzy byli w spółkach
wydaje,
Skarbu
jeśli...
Państwa, to mają po kilkadziesiąt tysięcy, ponad 100 tysięcy. No poliot
jeśli
był
mówimy,
trochę tańszy.
Jeśli mówimy o komunii, pierwszej komunii, to jest to raczej zagadnienie społeczne w polskiej kulturze.
Tak, ale
i tutaj...
jeszcze warto by powiedzieć trzeci najważniejszy etap. Dlaczego Kościół katolicki uprawia taki terroryzm wobec dzieci, można tak powiedzieć, taką dziwną rzecz, nie? Bo później jeszcze jest to bierzmowanie, o którym niedawnośmy mówili, też kompletnie bez sensu, też nie wiadomo,
ty już
o co chodzi.
Z tego.
To
ale
już,
jeszcze komunia,
już powiedziałem
tak.
Nie, bo to już było gdzieś, kiedy już świadomie decydowałem o sobie tutaj, to jeszcze rodzice. I Kościół katolicki chce człowieka jak gdyby zapisać do organizacji jak najwcześniej. Dlatego jest ten chrzest, nie? I dlatego potem jest ta pierwsza komunia dzieci, którzy jeszcze w większości Są przypadki, że dziecko 9- czy 10-letnie może zrozumieć, na czym polega zastępcza ofiara Jezusa, na czym polega zbawienie, nowe narodzenie. Ty ile miałaś lat, jak to zrozumiałaś?
Kiedy już podjęłam tę decyzję, to 12, równo 20 lat temu.
O, no to widzisz. A zrozumiałaś trochę wcześniej, tak. Nie? Czyli jest możliwe, ale to jest bardzo rzadkie. A tu zobaczcie, jest taka urowniłowka. 9 lat kończysz i hurtem komunia wszystkich dzieci. Jak nie, to jesteś odszczepieniec, nie wiadomo co i tak dalej.
Ja to przeżyłam jako dziecko protestanckie, że było to wyobcowanie. I to szczególnie jest trudne, bo to są pierwsze lata podstawówki.
To człowiek jest taki jeszcze bardzo delikatny, jeśli chodzi o ocenę środowiska.
Jest to takie poczucie, że ja czegoś nie mam, co mają te dzieci, i że ja tracę w jakiś sposób.
Także to jest celowa, diabelska manipulacja kleru katolickiego, żeby ludzi ze sobą za pomocą tych właśnie inicjacyjnych jakichś rytuałów, żeby włączać, czy wiązać na trwale z organizacją.
Ale to zapytam cię z drugiej strony, ktoś może powiedzieć, że ja w ogóle nie przyjmuję tych rzeczy jakichś tam duchowych, po prostu posyłam swoje dziecko, żeby ono nie miało problemów, żeby nie czuło się właśnie wykluczone. Co w tym złego jest?
No,
co mu się może złego stać?
Jeśli dziecko tam nie wie, o co chodzi, no to są te czynniki psychologiczne, o których mówiłem, czyli stres, strach, wstyd, jakieś upokorzenie, że mam o swoich grzechach mówić jakiemuś obcemu panu i tak dalej, ale to są, można powiedzieć, najmniejsze te negatywne skutki spowiedzi. Wiemy, pierwszej spowiedzi i tej pierwszej komunii. Wiemy, że w tym czasie księża pedofile zaczynają się masowo dobierać do dzieci i większość tych historii pedofilii to gdzieś się zaczyna w tym wieku, bo wtedy ksiądz ma dość duży i nieograniczony, niekontrolowany przez rodziców dostęp do małych dzieci, czy chłopców, czy dziewczynek. Nie? Ja nie mówię, że każdy ksiądz jest pedofilem, ale około 10%, 6-10%, czyli wysyłając do kościoła, a tam niekiedy kilku księży może mieć do czynienia z twoim dzieckiem, no to prawdopodobieństwo może być nawet 20-30%, że któryś z tych zbrodniarzy zgwałci twoje dziecko, nie? To jest, o tym się nie mówi często, ale ja już z tego powodu bym powiedział tej patologicznej organizacji klerykalnej do widzenia, nie? No i jest ten czynnik duchowy też.
Myślę, co Biblia mówi na temat komunii?
Biblia w ogóle nic nie mówi na temat tego rodzaju rytuałów. Biblia, jeśli mówimy już o tym, można powiedzieć, wypełnieniu w Jezusie objawienia Bożego, mówi o zaufaniu Chrystusowi, nie o żadnych rytuałach, nie o żadnych jakichś takich tajemnych znakach, inicjacjach. Zobaczcie sobie list apostoła Pawła do Koryntian. To jest taki kościół, który miał różne tam herezje, podziały i tak dalej. I apostoł Paweł mówi, co jest najważniejsze. Zresztą prawie w każdym liście to powtarzał, że tylko wiara, tylko nowe narodzenie. Nawet chrzest, który Jezus rzeczywiście polecił, żeby ci, którzy w Niego uwierzyli, w ten sposób deklarowali swoją wiarę. Czyli nie, że chrzest coś sprawia, tylko chrzest jest zewnętrznym, można powiedzieć, świadectwem tego, że już należy do Chrystusa. To sam Chrystus ten chrzest polecił, a zobaczcie, co apostoł Paweł, sprawdźcie sobie, pierwszy rozdział pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, mówi, ja nie pamiętam, ochrzciłem może tego, tam chyba trzech wymienia, później już nie pamiętam, czy jeszcze kogoś ochrzciłem. Wiecie, jeśli chrzest by rzeczywiście robił to, co katolicyzm mówi, dawał zbawienie, włączał tam we wspólnotę kościoła, jakieś takie tam tego, no to Paweł by, wiecie, wszystkich pamiętał, których w ten sposób niby włączał. On mówi, ja pamiętam, komu Ewangelię powiedziałem. Mam was w swoim sercu. Dzisiaj list do Filipian czytałem. Mówi, w każdej modlitwie o was pamiętam. Jesteście w moim sercu. Ale dlatego, bo ja wam mówiłem Ewangelię i wy dzisiaj jesteście we wspólnocie Ewangelii ze mną przez zaufanie Chrystusowi, a nie przez jakieś rytuały.
Wracając do tej polskiej rzeczywistości, ja ostatnio miałam taką rozmowę z młodą mamą, która powiedziała, że jej dziecko, córeczka, nie chce iść do komunii. Taką decyzję podjęła, matka się na to zgodziła. Ale ta córeczka zadała pytanie, czy mamo, jeśli nie pójdę do komunii, to ja dalej będę mogła być blisko Boga. No i ja rzeczywiście rozmawiałam z tą mamą i tutaj mi się wydaje, że też jest pewne nowe pole, które powstaje, tych rodziców, którzy już sami nie chodzą do kościoła. Dzieci też za bardzo nie chcą posyłać do komunii, no ale powstaje po pierwsze ten problem społeczny, a po drugie, no jaką alternatywę temu dziecku zaproponować?
W rzeczywistości dziecko, które idzie do komunii katolickiej, oddala się od Boga.
Dlaczego?
Dlatego, że nawet jak niewiele z tego zrozumie, nie? Bo mówiłem, że szkodliwość tego religijna, społeczna czy duchowa stosunkowo jest niewielka, bo dziecko tego nie rozumie, tam odbębni to, weźmie prezenty, cieszy się rowerkiem czy tam, nie wiem, komputerkiem, teraz tam nie wiem, jakie są aktualnie linia prezentowa w kościele katolickim, ale jeśli coś duchowo do niego dotrze, to są same kłamstwa przeciwne wierze w Jezusa Chrystusa. Przeciwne Biblii i drodze, którą Chrystus wskazał. Nie? Czyli to, co dziecko się tam uczy w ramach tej pierwszej spowiedzi, pierwszej komunii, jest zaprzeczeniem tego, czego Jezus chce dla tego dziecka. Nie? Czyli w tym sensie to są szkody duchowe, które mogą temu dziecku towarzyszyć do końca życia, albo przynajmniej bardzo długo. Bo ono zacznie myśleć, że żeby przyjść do Boga, to po pierwsze potrzebuje czarnego pośrednika, nie mówię o diable, tylko o księdzu katolickim, że potrzebuje jakichś rytuałów, wiecie, nie może o tak, o na łonie przyrody, tu my pod wspaniałą jodłą siedzimy, no naprawdę piękne drzewo, nie może sobie siąść pod jodłą czy pod lipą jak Kochanowski i modlić się i pisać te swoje piękne modlitwy, które znamy jako, można powiedzieć, kanon literatury polskiej, tylko że to się musi dziać w kościele za pośrednictwem czarnego, w ramach rytuału i jeszcze, że trzeba coś zrobić dla Boga, żeby on się, trzeba się sami oczyścić. Zobaczcie.
Tak, to jest często, kiedy rozmawiam z katolikami, rzeczywiście widzę taki podobny schemat, że katolicy często myślą, że sami się muszą oczyścić, żeby poznać Boga i jakby ta relacja z Bogiem jest rozłożona na całe życie, że właśnie jest chrzest, komunia, bierzmowanie i że to jest taka pewna ciągłość, że jakby staram się, żeby wejść w wspólnotę z Bogiem.
To się nazywa
taka syzyfowa praca trochę.
Nie, to się nazywa program lojalnościowy korporacji, tak już mówmy językiem, no kto wie, kto to syzyf, nie?
Ale jednocześnie nie starasz się całe życie,
punkty,
ale nie
możesz
punkty, być pewny też tej relacji.
Zdobywasz punkty, masz jakieś promocje, później znowu na święta ci coś dorzucą, nie? I tak dalej. To jest program, katolicki program lojalnościowy.
Jest zmiana, też mówią o tym celebryci, media, że ci, można powiedzieć, młodzi, nowocześni rodzice jednak decydują się często, żeby nie chrzcić swoich dzieci i nie posyłać ich do komunii. I pytanie tutaj, no co jeśli nie komunia?
Czekaj, może jeszcze zanim, co jeśli nie komunia? Jak to co? No grill, wycieczka w góry, śniadanie na trawie, taki utwór czeski sobie tu wspomniał, czechosłowacki jeszcze wspominaliśmy z lat 80. Wszystko byle nie zabobon diabelski. No tak, jak to można na to odpowiedzieć? Ale ja chciałem jeszcze wrócić do tych białych sukienek i jaką dewastację mentalną robi ta katolicka pierwsza komunia, bo tam się uczy dzieci, że jak one się nauczą tych formułek, tych jakichś modlitw, tych tam wierzę w Boga, jakichś tam jeszcze rzeczy, ileś tam razy pójdą do kościoła, to dopiero są godni, żeby przyjąć Chrystusa. No zobacz, że to jest normalnie bluźnierstwo wobec tego, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu Golgoty. Przecież Jezus przyszedł do grzeszników, brudnych, zbójców. Przecież ten łotr na krzyżu to był bandyta, morderca. I on powiedział, nie ma dla mnie żadnej szansy, żadna pierwsza komunia mi nic nie pomoże. On mówi, Jezu, jeśli jest jakaś szansa, to tylko jeśli Ty mnie uratujesz. Wspomnij na mnie, gdy będziesz u Ojca. Całe swoje zaufanie, ten morderca, brudny człowiek, wiszący na krzyżu, sprawiedliwie ukarany za całe zbrodnie swojego życia, woła, ratuj mnie. I pamiętasz, co Jezus odpowiada? Dziś jeszcze, Ty brudny, grzeszny, morderco, dzięki temu, że ja za Ciebie, niewinny, tu umieram, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Katolickie rytuały tej komunii są tego zaprzeczeniem. Te białe suknie, które niby mają...
Białe garniturki.
Mi się to inaczej kojarzyło. Te białe suknie, one symbolizują czystość. Ale zobaczcie, ta czystość jest wypracowana przez to dziecko i rodziców. A Chrystus jest jakimś dodatkiem do prezentów. a przecież my mamy splugawione, ubłocone, zakrwawione szaty. I tylko krew Jezusa, kiedy zawołamy do Niego, Jezu ratuj, może nas oczyścić. To On nam daje, to Chrystus nam daje białą szatę. Dlatego apostoł Paweł, wychowany w takim właśnie religijnym reżimie, kiedy zrozumiał Ewangelię o darmowym zbawieniu, mówi: religijnie byłem bez zarzutu. Myślałem, że w ten sposób dochodzę do Boga. Ale kiedy poznałem Ewangelię o darmowym zbawieniu, że Jezus za mnie umarł, a ja mam tylko powiedzieć: tak, uratuj mnie. Uznałem tamtą religijność, te próby zasługi, za odrażający syf, gnój. I odrzuciłem to, by mieć Chrystusa tylko przez wiarę, tylko z łaski. Ja nie zasłużyłem. To Jezus tak mnie ukochał, że chciał mnie zbawić i zbawił.
I to jest rewolucyjna myśl, że dla wielu Polaków, że oni już nic nie muszą zrobić, nawet nie są w stanie nic zrobić, żeby się oczyścić. Akurat ostatnio mieliśmy kilka rozmów o Bogu, o zbawieniu z góralami i też widziałam podobny, może nawet u górali to jest, ta polskość jest, polska religijność jest jeszcze bardziej wyrazista. I z jednej strony oczywiście uznają, mówią, że Jezus umarł za ich grzechy, ale z drugiej strony nie potrafią sobie często tego uzmysłowić, że to ich chodzenie do kościoła, to uczestnictwo mszy, to nic, to jest na nic, że jest jakby takie połączenie tych swoich uczynków i ofiary Jezusa za grzechy. Także
tylko, że tego się nie da połączyć, bo jeśli coś jest za darmo, to nie może być, co łaska dopłata. Rozumiecie? Albo jest za darmo, albo jest za zasługi. Jest nagrodą, czy formą zapracowania. Jeśli my byśmy potrafili zasłużyć na zbawienie lub zapracować na nie, to Pismo Święte jasno mówi: Chrystus nie poszedłby na krzyż. No bo kto by tam dał radę, to by zasłużył, inni by poszli do piekła. Nie chcieli, nie dali rady, nie ma sprawy. A Jezus właśnie się tak modlił: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ten kielich ode mnie. Czy inaczej mówiąc, jeśli jest jakaś inna droga zbawienia, żeby oni sami się zbawili, to niech ja nie idę na ten krzyż. Ale powiedział: nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I Bóg Ojciec nie wysłuchał tej pierwszej części, tylko tę drugą, czyli nie było innej drogi zbawienia. Oprócz tego, żeby Jezus zapłacił karę niewinny za winnych. I teraz ludzie mówią: no tak, On za mnie zapłacił, to ja teraz muszę zasłużyć, żeby On za mnie zapłacił. No jak możesz zasłużyć, jak już się to stało 2000 lat temu? Już zapłacone jest wszystko. Ty teraz możesz powiedzieć: Jezu, dziękuję Ci za zbawienie. Chcę teraz Tobie służyć, bo Ty mnie zbawiłeś. Ale jest to wyraz miłości i dobrowolna moje poświęcenie dla Chrystusa, a nie, że ja w jakikolwiek sposób otworzę sobie bramy nieba w ten sposób.
Jeśli macie więcej pytań, nie zgadzacie się z tym, co przed chwilą usłyszeliście.
Dlaczego się mają nie zgadzać? To jest to przecież logiczne, proste.
A może macie jakieś wątpliwości? Piszcie do nas na adres kontakt@megakościół.pl. Możecie też do nas dzwonić, pisać na mediach społecznościowych. Mamy również ofertę dla Was, kurs ewangelizacyjny Odkryj, kim jest Jezus i porozmawiaj z Jezusem na stronie megakościół.pl. Możecie się zapisać na te kursy. Ja też mam przywilej prowadzić niektóre z tych kursów i rzeczywiście widzę, jak ważne jest rozmawianie z katolikami, że oczywiście usłyszą w programie, ale to...
Trzeba o tym rzeczywiście
porozmawiać.
Nie przebija się do wnętrza świadomości. Nie?
Także zachęcamy Was do kontaktu. Jeszcze chciałam na koniec dotknąć tego tematu, który też poruszyliśmy w tytule: komunia świecka czy kościelna, bo jest nowy trend już od kilku lat w Polsce, że rodzice stwierdzają, że będą organizować świeckie komunie i też dzisiaj akurat czytałam, że jeden z blogerów stwierdził, że te godziny, które dziecko miałoby poświęcić na chodzenie do kościoła, na te dodatkowe lekcje religii, ma poświęcić na lekcje dodatkowe, innych przedmiotów, żeby się uczyć, a za to jest zorganizowana jakaś wycieczka czy specjalny wielki prezent, ale że to jest jeszcze dodatkowo przekucie tego czasu na coś produktywnego. Także też są takie nowe trendy.
No tak, ale mi się to nie podoba, bo my cały czas, w tym momencie ci, którzy takie coś kultywują, jesteśmy jak gdyby w cieniu religii katolickiej, a ja chcę ją mieć w... no niech będzie w nosie. Rozumiesz? Dlaczego oni robią to, a ja mam w kontrze, jak gdyby, robić jakąś tam świecką komunię, nie? Ja robię swój program, swoją narrację, a ich narrację mam w głębokim poważaniu. Co ty robiłaś zamiast pierwszej komunii?
Nie pamiętam.
No ja też nie, po prostu robiliśmy swoje i mieliśmy... księdza i jego rytuały, zaklęcia, czary, mary. No i tego samego wam życzymy, no.
Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć dzisiejszy program. Pozdrawiamy
was. Bo już coraz luźniej się robi.
Z Czech, gdzie to pierwsza komunia nie jest tak obligatoryjna jak w Polsce.
W ogóle czegoś takiego nie ma praktycznie, bo tu Kościół katolicki nie ma żadnego znaczenia.
Niech Czesi będą do nas przykładem w tym akurat aspekcie. Dziękuję ci za rozmowę.
No mam nadzieję,
współczuję ci twoich traumatycznych wspomnień.
Dzięki temu mam o czym opowiadać. Ja już tego nie przeżywam. Gdzieś się z tego wyzwoliłem. To czas na inną rozmowę temat. Dzisiaj się cieszę, że miałem te doświadczenia, bo mogę mówić z autopsji. Ja nie mówię jak ślepy o kolorach. Ja to przeżyłem. Wiem, o czym mówię. Wiem później, co dałem swoim dzieciom, razem oczywiście z żoną, tu siedzi.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy. I tak dalej. I mogę to porównać. I ty możesz to porównać, nie? Ty przeżyłaś szczęśliwe dzieciństwo i do Jezusa zwróciłaś się z serca. Kiedy to zapragnęłaś tego, kiedy doświadczyłaś swojego grzechu, kiedy chciałaś być czysta, ale właśnie dzięki temu, co On ci da, a nie dzięki białej komunijnej sukieneczce.
Za to też jestem wdzięczna swoim rodzicom, że też rozmawialiście ze mną o Bogu od najmłodszych lat, że to nie był jakiś temat tabu. Także zachęcamy was do kontaktu. Myślę, że możemy zrobić jakąś dogrywkę, jeśli będzie taka potrzeba. Czekamy na wasze pytania, wrażenia po tym programie. To był program Którędy do Nieba. My dzisiaj majówkowo, pastor Paweł Chojecki.
I pozdrawiamy naszych przyjaciół czeskich protestantów. Wielu z nich to Polacy, bo tu historia się dziwnie układała. Ale naprawdę być tutaj, to dla nas jest tak, jak się przenieść w jakiś sielnkowy świat. Także pozdrawiamy was w pełni takiego odpoczynku, zadowolenia, radości z bycia z ludźmi sympatycznymi, życzliwymi i takiego też świata życzymy wszystkim. Chcemy, żeby też na naszej Lubelszczyźnie też był taki właśnie życzliwy, dobrze urządzony, mądry świat. Na razie mamy Czarnka, ale to już inna bajka.
Ahoj!